Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. To jest moment, w którym trudno się rozmawia o rozrywce, trudno się rozmawia o jakichś błahostkach, ale myślę, że wybrałyśmy na dzisiaj taki temat i taki wątek serialowy, który się świetnie wpisuje w to, co się dzieje na świecie i w Polsce.
A dzisiaj porozmawiamy o serialach, które pokazują, jak może wyglądać doświadczenie bycia uchodźcą w różnych krajach, w różnych częściach świata. I te seriale są różne od takich, które są bardzo takie depresyjne, smutne i nie pozostawiają nadziei, aż po takie, które są wręcz trochę momentami cukierkowe, więc mamy nadzieję, że każdy i każda z Was znajdzie coś dla siebie.
Szczególnie, że ten przegląd, który dzisiaj przygotowałyśmy dla Was, pokazuje, jakie różne konteksty stoją za migracjami i tematami uchodźczymi.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Ja mam poczucie, że zanim porozmawiamy stricte o temacie migracyjnym, temacie uchodźczym w serialach, to na początku musimy porozmawiać o pewnym wyjątkowym serialu w naszym zestawieniu. Mam tutaj na myśli serial z 2019 roku Russella T. Davisa, Rok za rokiem. Ten serial można obejrzeć na HBO Max w Polsce. On został wyprodukowany razem z BBC, to taki brytyjski serial. Można go nazwać w pewnym sensie dystopią, taką odpowiedzią na to, co by było gdyby. I według mnie ten serial bardzo mocno wiąże się z tym, z czym mamy dzisiaj do czynienia na świecie i nie tylko w tym wątku uchodźczym, ale w ogóle w przyszłości, do jakiej zmierzamy. Nie masz takiego poczucia?
Mam takie poczucie, bo nawet fakt, że w tym serialu jest informacja, że Putin jest dożywotnim prezydentem i podobnie jak Xi Jinping, a jednym z głównych bohaterów jest uchodźca z Ukrainy, no sprawia, że wręcz ciarki przechodzą, jak przypomina się sobie tę fabułę tego serialu, bo to właśnie no, ten serial zaczyna się w momencie, kiedy Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, dzieje się w Wielkiej Brytanii i mamy dwie takie perspektywy. Jedna to jest taka zwykła rodzina brytyjska i przez ich losy możemy zobaczyć, jak ta wielka polityka i te wielkie zmiany społeczne, technologiczne, geopolityczne wpływają na ich życie. Z drugiej mamy takie spojrzenie na właśnie te wszystkie polityczne kwestie. I no tak, to rzeczywiście naprawdę przechodzą ciarki, tak teraz myślę o tym, jak co zostało pokazane, bo ten serial, to jest serial sprzed dwóch lat, dobrze pamiętam?
Z 2019 roku, tak powiedziałam.
Właśnie, sprzed pandemii koronawirusa, czyli właściwie ma się wrażenie, że sprzed 10 lat.
I to jest ciekawe, bo też nie można go traktować jako serialu jakiegoś profetycznego, no bo jednak przede wszystkim mieliśmy COVID i Years and Years nie wziął pod uwagę akurat tak bardzo drastycznego zwrotu, jeśli chodzi o losy świata, albo na przykład w Years and Years Donald Trump jest dalej prezydentem i zresztą zrzuca nawet bombę atomową na chińską wyspę, więc ja go nie traktuję jako jakiejś szklanej kuli, w którą mogliśmy spojrzeć i zobaczyć, co nas teraz czeka, ale na pewno to, co Davis miał do przekazania w tym serialu, jest to, że jeśli zaraz się nie opamiętamy, jeśli nie pokonamy, zneutralizujemy satrapów, dyktatorów, populistów tego świata, to zaraz będziemy mieć z nimi ogromny problem. Ten problem będzie rósł i narastał i to na pewno jest to, co się Years and Years udało przedstawić w bardzo sugestywny sposób i to, co się po prostu wiąże z naszą rzeczywistością. A fakt w ogóle całego wątku ukraińskiego, który się tam pojawia, tego, że Ukraina staje się podległa Rosji, ale nie w wyniku wojny, tylko właściwie w wyniku takiego bardziej pokojowego przejęcia, no to wszystko powoduje, że ten serial ogląda się dzisiaj co najmniej dziwnie.
To prawda, ale jednak to doświadczenie uchodźcze, które się pojawia w tym serialu, też, wiesz, jeżeli tak myślimy o tym, z czym mierzył się ten bohater, o którym myślimy, czyli ten Ukrainiec, który musiał opuścić Ukrainę ze względu na swoją orientację seksualną, jest gejem, jest w związku z jednym z synów rodziny Lyonsów, tej rodziny, o której mówiłam, to w sumie rzeczywistość okazuje się budująca, bo w tej historii jest tak, że właściwie nikt nie chciał go przyjąć, nikt nie chciał uznać go za uchodźcę, tylko szukał jakiegoś sposobu dotarcia do Unii Europejskiej znanego z historii tych ludzi, którzy z Afryki i Bliskiego Wschodu próbowali się dostać do Europy.
Ja akurat mam z tym problem, bo zawsze jestem bardzo wyczulona na takie momenty, w których używa się ludzi, którzy są nam podobni, po to, żeby pokazać, jak cierpią ludzie, którzy niekoniecznie są nam podobni. To znaczy irytuje mnie pokazywanie osób na przykład białych w sytuacjach, które są na przykład specyficzne dla uchodźców z Azji czy z Bliskiego Wschodu i po to, żebyśmy tak jakby pokazali, że oni są tacy jak my. Jak w moich mediach społecznościowych bije rekordy popularności taki film, w którym widać bombardowanie Paryża, że a co by było, gdyby nie bombardowano miast na Ukrainie, tylko bombardowano miasta w Europie, nasze ukochane miasta, które wszyscy znamy na świecie, bo do nich podróżujemy. Więc mnie zawsze drażni ta taka budowana analogia, wydaje mi się ona jakoś mocno, nie wiem, oparta na takich fundamentach rasistowskich.
Ale wiesz, jak myślę o takim budowaniu analogii i o takim serialu, który świetnie buduje analogię i robi to w sposób mądry, z dystansem, jednocześnie zabawny, no to od razu przychodzi mi do głowy serial Przybysze, czyli norweski serial, w którym uchodźcy przedstawieni w tym serialu to nie są uchodźcy z innych części świata, tylko z innych czasów, z innych er, czyli sprzed tam 100, 300 i ponad 1000 lat, więc w tym serialu, który też można obejrzeć na HBO Max, twórcy pokazali bardzo ciekawie to, z czym się mierzy społeczeństwo, do którego przybywają uchodźcy, którzy próbują sobie tam ułożyć w danym kraju na nowo życie, czyli jakimiś różnicami kulturowymi, różnicami w zwyczajach, w języku, w sposobie jedzenia, w sposobie zachowania, jak wyglądają też na przykład związki romantyczne między ludźmi z różnych takich kręgów kulturowych, tylko no ten krąg kulturowy w tym serialu to jest krąg czasu.
Tak, rzeczywiście mi się też bardzo podoba ta prowokacyjna analogia, no bo już nie można wtedy głosić haseł Norwegia dla Norwegów, kiedy nagle mamy najazd uchodźców, gdyż ci, którzy przybywają, są Norwegami jeszcze bardziej niż ci współcześni, którzy ich przyjmują, są Norwegami, którzy byli, nie wiem, tworzyli to państwo. Ja w ogóle bardzo lubię Przybyszów, bo to jest taki serial, który jest szkatułką z różnymi gatunkami serialowymi, bo to jest z jednej strony science fiction, z drugiej strony to jest kryminał, a jeszcze pewnie byśmy o nim mogli powiedzieć, że jest komedią, bo bywa tam bardzo, bardzo śmiesznie. Teraz jest już drugi sezon dostępny na HBO Go i o ile myślę, że ten drugi sezon troszkę rozmienił się na drobne i poszedł w różne takie małe wątki i stracił głównie związane z tematem kryminalnym i trochę stracił na tej swojej publicystyce, która była tym świetnym, zaskakującym i świeżym pomysłem. To jak na przykład jest przedstawione miasto, czyli Oslo, w którym dzieje się ten serial, jak ono się zmienia pod wpływem tych uchodźców z innych czasów, jak oni dostosowują to miasto do swoich własnych potrzeb i do swojego własnego stylu życia, no jest po prostu genialną analogią tego, jak może zmienić się świat, kiedy nagle musimy się z kimś podzielić tą swoją przestrzenią.
Ale też myślę, że ta formuła i ten pomysł po prostu się wyczerpał. To znaczy, że rzeczywiście rozmieniają się na drobne w tym drugim sezonie i to było dla mnie duże rozczarowanie, ale też myślę, że już nie było trochę pomysłu, jak odcinać kupony z tego pierwszego sezonu, pierwszego pomysłu, ale zdecydowanie tak samo jak Rok za rokiem jest serialem, który trzeba obejrzeć, moim zdaniem. To jest taka lektura obowiązkowa, najbardziej ciekawy z tych seriali publicystycznych, jakie ja widziałam. To Rok za rokiem jest do tego jeszcze komedią i właśnie serialem kryminalnym, jak ty powiedziałaś. I to sprawia, że też jest dobrym serialem, jeżeli ktoś nie chce jeszcze bardziej tak jakby zapadać się w tę tematykę. Bo jednak Rok za rokiem jest serialem, po którym trudno czuć się dobrze.
Tak, ale to jest związane z tym, że Przybysze chyba jako jedyny serial, o którym dzisiaj będziemy mówiły, ma ten taki pozytywny wątek tej historii. To znaczy ci multitemporalni uchodźcy, ci tytułowi Przybysze są mile widziani w Norwegii. Nie ma tego na przykład w Years and Years, kiedy na samym początku tego serialu Brytyjczycy nie są zadowoleni z, i tutaj robię też duży cudzysłów, fali uchodźców z Ukrainy, która do nich przybywa. Ta fala to jest 500 osób dziennie, dla nas dzisiaj to brzmi po prostu jak, no jakby bez przesady, to nie jest aż tak dużo, poradzicie sobie z nimi. Naprawdę, znaczy Years and Years, jeśli ktoś tego jeszcze nie widział, a nawet te osoby, które widziały ten serial, powinny jeszcze raz do niego wrócić w tym kontekście, bo on zwraca uwagę na tak różne detale, które my dzisiaj mamy do czynienia w naszej publicystyce i naszym świecie, a że jest absolutnie dające do myślenia.
No więc przybysze są odtrutką i dobrą odtrutką. Tak, żeby obejrzeć sobie to z takim poczuciem, że ogląda się coś mądrego, w jakiś sposób odnoszącego się do tego, co się dzieje teraz i z czym mierzymy się tutaj w Polsce, ale jednocześnie z takim właśnie, z taką dużą dawką humoru, ciepła i takiego dystansu, ale mamy też w tej naszej takiej liście i w tych serialach, które już omawiałyśmy kiedyś tutaj w podcaście i dotyczą uchodźców, mamy też taką cukierkową bajkę. I ta cukierkowa bajka to zdecydowanie serial Little America, dostępny na Apple TV+, jedna z nielicznych, bardzo udanych produkcji tej platformy, a jest to taka antologia historii, prawdziwych historii osób, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych właśnie i próbują ułożyć sobie tam życie.
Tak, to są prawdziwe historie zebrane przez Epic Magazine, zresztą można je sobie przeczytać w internecie. Są świadectwa poszczególnych osób i rodzin, które właśnie opisują to, w jaki sposób dotarły do Stanów Zjednoczonych. To niekoniecznie są uchodźcy, to czasami są po prostu migranci, którzy postanowili zmienić miejsce swojego zamieszkania z różnych powodów. I Little America zbiera te opowieści w taki bardzo czuły, intymny sposób, tworząc taką kronikę udanego American Dream, to znaczy te wszystkie historie, ich punkt wspólny to, że możemy, szeroko to rozumiejąc oczywiście, powiedzieć, że tym ludziom się udało, że oni są szczęśliwi, że oni dostali to, co chcieli.
Że osiągnęli coś i że dostali też na to szansę. To jest 8 historii, każda z tych historii jest co najmniej dobra. Naprawdę jedna z takich lepszych tych seriali z cyklu Antologia i zdecydowanie no, jeden z lepszych tych z tej platformy, która niestety no, nie ma za dużo takich spektakularnych sukcesów na koncie. Ja żałuję, że ten serial nie jest głośniejszy, nie, więcej osób go nie obejrzało i to też jest dobry serial do obejrzenia teraz.
Ale warto jest, oglądając go, bo ja nie mam o nim aż tak bardzo pozytywnego zdania jak ty.
Ja wolę bajki, ty aż tak nie lubisz bajek jak ja.
Ja nie lubię aż tak bardzo takiej politycznej ramoty, którą ten serial zdecydowanie jest.
No ma, to prawda.
I wiesz, to jest po prostu opowieść o wspaniałym kraju, w którym każdemu może się udać, pomimo przeciwieństw losu. I że Ameryka jest tak bardzo otwarta i jest tam tyle miejsca na różnorodność, że każdy może się w nim odnaleźć, a wiemy dobrze, że to nie jest prawda. I akurat temat imigracyjny w Stanach Zjednoczonych to jest temat ogromnych wyzwań, którym nie potrafi sprostać, nie potrafił nim sprostać Donald Trump, nie potrafił nim sprostać Joe Biden.
Bardzo śmieszne zdanie, nie potrafił sprostać im Donald Trump. I właściwie miałam ochotę powiedzieć, no to tak jak cała lista innych wyzwań, którym nie potrafił sprostać. Ale wiesz, ja myślę, że masz rację, jeżeli chodzi o tę warstwę, ale jednak mnie wzruszało w tych historiach, jako fanka komedii romantycznych i takich właśnie czasami bajkowych historii ciepło-kocykowych, to te historie tych ludzi, trochę abstrahując od tego, jak reagowała na nich społeczeństwo amerykańskie, czy w ogóle system amerykański, tylko tego, co zrobili ci ludzie, jak ci ludzie się odnaleźli i jaką siłę w sobie znaleźli. To jest takie dla mnie budujące i takie wzruszające, a nie ta warstwa właśnie polityczna. Tą bym chętnie odrzuciła w tym serialu, bo rzeczywiście jest ona taka amerykańska w tym takim sensie podobnym jak ogłaszanie wyroku w filmie Czwarta Władza, gdzie prawie że powiewa w tle flagę i tak dalej. No to trzeba przymknąć na to oko, żeby mieć radość z oglądania tego serialu.
Ja jednak uważam, że nie ma co przymykać na to oko, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z obecności tej propagandy. Wszyscy jesteśmy teraz, mam nadzieję przynajmniej, wszyscy jesteśmy bardzo wyczuleni na propagandę różnoraką i tropienie w niej, i nawet w serialach, i nawet w serialach o pozytywnym w ogóle wydźwięku, optymistycznym, to jest dobre ćwiczenie.
No może i masz rację, ale wiesz, myślę, że to jest taki wątek w tym serialu, który bardzo psuje radość z oglądania.
Little America ma 2 sezony I w ogóle myślę, że miałaby potencjał na jeszcze kilka, myśląc o tym, ile tych różnych historii jest na stronie, która je zbiera. Dla mnie ważne w tym serialu jest to, że do jego stworzenia, do jego wymyślenia został też jakby zaangażowana ekipa migrancka pod auspicjami Kumala Nanjiani, który jest aktorem znanym chyba głównie z serialu Dolina Krzemowa i z komedii
Ja przyznam,
tak cię
że lubię
kocham.
Tego twórcę i że ta bajkowość mi nie przeszkadza, ale wiesz, z takich bardziej realistycznych i smutnych seriali, no to od razu mi przychodzi do głowy serial Kalifat, który można oglądać na Netflixie.
To jest serial, który ma właściwie wątek, jeśli chodzi o uchodźców, jeśli chodzi o migrantów. Serial jest szwedzki i opowiada o radykalizacji i o tym, jak niebezpieczna jest radykalizacja, która dotyka zarówno osoby już właśnie mieszkające w Europie, czy te, które tam przybyły, czy te, które już nawet się tam urodziły i są tylko dziećmi imigrantów, czy dziećmi uchodźców, ale też opowiada drugą stronę, bo ma cały bardzo duży, szeroki wątek dziejący się w państwie islamskim, dokąd wyjechali obywatele szwedzcy. I jest tam też bohaterka Perwin, która nagle się orientuje, że jednak została w jakimś sensie oszukana, że to nie jest to, czego się spodziewała. Natomiast chyba, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy temat, to najbardziej uderzające są te historie trzech młodych dziewczyn, prawda, które pochodzą z rodzin imigranckich i które również się radykalizują islamsko.
I decydują się dołączyć do ISIS jako żony bojowników. No i to, co się z nimi dalej dzieje, jest mało powiedzieć przerażające. To znaczy, później śledzi losy tego, jak jedna z nich próbuje się wyrywać z, jakby wycofać z tej decyzji, uznając, że właśnie była błędna. No to jest bardzo dobry serial. Jest tam jedna taka zmiana fabularna, która dla mnie jest trochę przesadzona, ale on trzyma w napięciu i nie pozostawia obojętnym. Jest też taki, który zostawia takie uczucie ciężaru, jakiegoś takiego smutku po obejrzeniu, więc jeżeli ktoś z was czuje się teraz przytłoczony tak bardzo, że nie ma siły, to nie jest dobry moment, żeby ten serial oglądać.
Ale to też jest serial, który właśnie tak jak powiedziałaś, pochłania, bo jak zaczniesz wsiąkać w Kalifat, to już trzeba go obejrzeć właściwie na raz, bo tak dużo się tam dzieje i tak zaskakujące są te zwroty, że one przypinają do fotela przed telewizorem. Ty powiedziałaś o tych dziewczynach, o tym, że one postanawiają wyjechać i dołączyć do państwa islamskiego i dla mnie ciekawe było obserwowanie tego, jak do tego dochodzi. Tego momentu w Szwecji, tego momentu, kiedy one są w domu, bo tam jest wątek dwóch sióstr, które mają rodziców, którzy właśnie przyjechali z Afganistanu. Mam rację, pamiętasz?
Tak, z Afganistanu.
I te dwie dziewczyny są wychowane po europejsku, są wychowane po szwedzku. One są, ich rodzice decydują się na to, żeby wychować je w sposób areligijny. Nie mówiąc im o tym, co przeżywali w swoim kraju, nie mówiąc o skali terroru, jakiego doświadczali, właśnie jakby oferując im ten nowe życie, pozbawione ciężaru, z którym oni je rozpoczęli. Natomiast to się nie udaje, bo dziewczyny pomimo tego zwracają się przeciwko swoim rodzicom i w pewnym sensie w rodzaju buntu postanawiają, nie wiem, zasłaniać głowę właśnie, modlić się, być bardziej religijne. A z drugiej strony mamy też, bo to jest fajne w Kalifacie, że tamte opowieści są zróżnicowane, to znaczy tutaj mamy Afganki, tu mamy Syrię i mamy też na przykład historię dziewczyny, której ojciec jest uchodźcą wojennym z Czeczenii i który z kolei nie potrafi się odciąć od tej swojej przeszłości, która tak bardzo na niego wpłynęła, to znaczy jest alkoholikiem, prawdopodobnie w tym domu jest przemoc, również seksualna i ona też szuka tego ukojenia, którego nie znajduje w domu z kolei, właśnie w radykalnym islamie.
Smutnym serialem też na ten temat jest serial Bezpaństwowcy. To serial, który można obejrzeć na Netflixie, opowiada historię tego, jak różni ludzie trafiają do ośrodka dla uchodźców, w jakiej pułapce się tam znajdują. Serial opowiada o australijskim ośrodku dla uchodźcy i o takiej historii, kiedy to Australijka, która przeżywa kryzys zdrowia psychicznego w związku z przemocą seksualną, seksualną, której doświadczyła i innymi przykrymi doświadczeniami, po prostu trafia tam jako właśnie uchodźczyni, imigrantka nielegalna, jakkolwiek, jeżeli ktoś może być w ogóle nielegalnym imigrantem, ale tak ją określają w tym serialu, w tej roli Iwon Strachowski, znana z opowieści podręcznej. Serial ciekawy, chociaż przyznam, że jak czytałam o tym, jaki to ma być serial, to spodziewałam się więcej. Tam jeszcze możemy podziwiać Cate Blanchett, między innymi. Najciekawszy wątek to dla mnie pochodzącego z Afganistanu Amira, który szukał z żoną i córkami w Australii azylu, a później ze względu na różne okoliczności poświęca się, żeby jego córka miała normalne życie.
To poczekaj chwilę, bo ja bym chciała tutaj się zatrzymać na kilku wątkach. Przede wszystkim na Cate Blanchett, która nie tylko zagrała w tym serialu, ale przede wszystkim jest jego showrunnerką i twarzą w pewnym sensie. Ona jest sama również zaangażowana w pomoc uchodźcom. No wiadomo, że różne sławne osoby bardzo chwalą się swoim charytatywnym zaangażowaniem, politycznym zaangażowaniem. One czasami wydaje się nieco na pokaz robione, ale widać, że Blanchett jednak miała coś do powiedzenia w tym publicystycznej sferze, jeśli chodzi o migrantów i uchodźców. Szczególnie, że rozmawiamy o Australii, czyli kraju, który znany był z tego, ma bardzo niechlubną kartę, jeśli chodzi o traktowanie uchodźców trafiających właśnie do Australii. Opowieść Sophie, głównej bohaterki, to nam pokazuje, tylko tutaj znowu wracamy do tego, o czym powiedziałam na początku. To, co przeżywają ludzie w ośrodkach dla uchodźców, jak bardzo trudne jest to życie, jak najeżone różnymi problemami, traumami, dramatami, jest pokazane przez perspektywę młodej białej dziewczyny, która uchodźczynią nie jest w ogóle.
Tak, i to jest też smutne, że no, ta historia właśnie otworzyła ogromną dyskusję, jakieś zmiany sprawiła, że zostały wprowadzone zmiany w tych systemach, jeżeli chodzi o ośrodki dla uchodźców, no ale znowu no właśnie fakt, że to potrzebne było, tak jak mówisz, białej kobiety i to obywatelki Australii, żeby te zmiany wprowadzić, no jest właściwie taką smutną puentą do całej tej historii. No i właśnie to, że ona jest w centrum też tego serialu, to jest dla mnie coś, co mi przeszkadzało po prostu. To znaczy serial o ośrodkach dla uchodźców dla mnie nie powinien być serialem, w którym główną bohaterką jest jednak biała kobieta.
Z drugiej strony, patrząc na to, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Polsce, też pokazuje, że nie ma uniwersalnych historii. Nie ma historii, które można opowiedzieć raz. Nawet jeśli mamy tutaj, opowiadamy o serialach, które powstały bazując na historii wielkich migracji z Afryki, uchodźstwa z Bliskiego Wschodu, uchodźstwa z Azji do innych miejsc na świecie, to cały czas pozostają te historie, które nie zostały jeszcze opowiedziane, ale które na pewno na to opowiedzenie zasługują, na pochylenie się nad nimi.
No i są powody, dla których osoby, które próbowały przekroczyć granicę polsko-białoruską, a które pochodzą z krajów Afryki czy Bliskiego Wschodu, o innym kolorze skóry, są w ośrodkach dla uchodźców, jeżeli zostały wpuszczone do kraju, a nie zmarły w tym lesie, albo zostały nielegalnie przesunięte z powrotem na Białoruś, mają taki los, a Ukraińcy i Ukrainki mają zupełnie inne i moim zdaniem też w kontekście tych seriali warto patrzeć też na kwestię tego, że one są często nie tylko o kryzysie uchodźczym, ale też o kryzysie związanym z rasizmem i że los tego, czy bycie uchodźcą jest dla ciebie doświadczeniem, czy bycie uchodźcą jest częścią twojej tożsamości, bo to zostaje z tobą na lata, jest też bardzo powiązane z tym, jakiego koloru ma się skóra. I to jest bardzo smutna konstatacja.
I to będzie chyba nasz moment, w którym postawimy kropkę. Bardzo polecamy te seriale, które wybrałyśmy dzisiaj dla was. One wszystkie wnoszą nowe perspektywy, otwierają oczy na nowe wątki, o których być może teraz trochę zapominamy, też pokazują trochę w przód, co może się dalej wydarzyć, jak to wyglądało w poprzednich latach, jakby flirtując z tym, albo bezpośrednio pokazując, nawiązując do rzeczywistości, do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Więc serdecznie polecamy, umieścimy jeszcze raz w opisie tego podcastu listę seriali, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. I my się już z Państwem żegnamy.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale. Można też do nas pisać seriale@tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Plechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.